Na najbliższym posiedzeniu liderów europejskich premier Mateusz Morawiecki w imieniu grupy V4 przedstawi plan Marszala dla Białorusi. Ma to być pakiet działań gospodarczych, który wesprze naszego sąsiada w trakcie kryzysu politycznego.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się dziś drugie spotkanie szefa rządu z przedstawicielami wszystkich ugrupowań parlamentarnych na temat sytuacji na Białorusi. Wszystkim politykom, niezależnie od reprezentowanego środowiska, chodzi o suwerenność Białorusi. Różnimy się w szczegółach, ale cel nadrzędny jest bezdyskusyjny, mówił po spotkaniu szef kancelarii Michał Dworczyk. Jak zaznaczył, spotkanie trwało ponad 3 godziny, a dyskusję ocenił jako merytoryczną i owocną. Premier przedstawił parlamentarzystom działania Polski na forum międzynarodowym w sprawie Białorusi, a także najbliższe plany polskiego rządu w tej kwestii, przekazał dziennikarzom minister Michał Dworczyk.
W tym tygodniu pan premier leci na Litwę na konsultacje międzyrządowe. Najpierw pierwszego wieczoru sam, następnego dnia duża część Rady Ministrów dołączy do pana premiera na Litwie. W dniu 17 września odbędą się takie międzyrządowe konsultacje. Jednym z bardzo istotnych tematów będzie również sprawa Białorusi. Przedstawiliśmy szczegółową dosyć relację z realizacji programu Solidarni z Białorusią. To jest program ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Przeznaczone zostało 50 milionów złotych na realizację tego programu.
Program Solidarni z Białorusią obejmuje m.in. wsparcie dla osób poszkodowanych w czasie zamieszek. Taką pomoc w polskich szpitalach otrzymało już około 40 osób. Kolejny element to wzmocnienie programów stypendialnych dla studentów z Białorusi. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Największe centrale związkowe ogłosiły dziś pogotowie strajkowe na terenie regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Żądają także rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. To skutek negatywnej oceny dotychczasowych prac rządowo-związkowego zespołu, który ma wypracować systemowe rozwiązania dla górnictwa i energetyki. Związkowcy sprzeciwiają się także projektowi polityki energetycznej państwa do 2040 roku, który zakłada znaczne ograniczenie roli węgla w gospodarce. Wzywają jednocześnie rząd do dialogu i podjęcia natychmiastowych działań na rzecz zablokowania kolejnego zaostrzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik podkreśla, że restrykcyjna polityka klimatyczna będzie miała katastrofalne skutki.
My oczekujemy od polskiego rządu zweryfikowania polityki energetycznej Polski i zweryfikowania decyzji dotyczących tak szybkiego i tak gwałtownego odchodzenia od energetyki konwencjonalnej. Te decyzje w krótkim czasie doprowadzą do ubóstwa energetycznego, doprowadzą do utraty wielu set tysięcy miejsc pracy. To będzie wielkie getto biedy i bezrobocia. O wielokrotnie gorszym skutku dla społeczeństwa niż to, co nastąpiło w końcówce lat 90., wtedy, kiedy rząd Jerzego Buzka masowo likwidował miejsca pracy na Śląsku. Wtedy dotyczyło to tylko Śląska, tym razem będzie dotyczyło to całego kraju.
Związkowcy zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego, aby osobiście przewodniczył rozmowom zespołu do spraw transformacji górnictwa. Podkreślają, że jeżeli ich postulat nie zostanie spełniony do 21 września, to rozpoczną akcje strajkowo-protestacyjne na terenie Śląska i Zagłębia. Do wojska trafi wkrótce nowy sprzęt. W Warszawie zostały podpisane 4 umowy na zakup sprzętu oraz amunicji. W wydarzeniu uczestniczył szef MON-u. Wojsko Polskie otrzyma 60 transporterów Rosomak. Kontrakt opiewa na ponad 105 milionów złotych, a dostawy sprzętu odbędą się w latach 2021-2022. Wojsko otrzyma też kilkadziesiąt tysięcy pocisków do armatohaubic i haubic oraz 174 tysiące pocisków do armat. Zamówienia zostaną zrealizowane w najbliższym latach. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że wyposażenie Wojska Polskiego jest konsekwentnie modernizowane. Dodał, że zawsze tam, gdzie jest to możliwe, zamówienia są kierowane do polskiego przemysłu obronnego.
To jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że każde suwerenne państwo stara się o to, żeby amunicja szczególnie, ale także i pozostały sprzęt służący wojsku był produkowany w jak najszerszym zakresie w tym kraju. No i drugie zadanie, niejako konsekwencja tego pierwszego, polega na tym, że to są tysiące miejsc pracy, które w ten sposób gwarantujemy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
W ubiegłym roku 60% środków z budżetu modernizacyjnego skierowano do polskich zakładów zbrojeniowych. Kontrakty dla polskiego przemysłu wyniosły 6 miliardów 800 milionów złotych. Byli funkcjonariusze PRL mogą wysuwać roszczenia dotyczące sprostowania informacji lub prawa do bycia zapomnianym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał bowiem, że Instytut Pamięci Narodowej także podlega pod dyrektywę RODO. Zgodnie z decyzją, weryfikacja danych ma dotyczyć jednak wyłącznie tych informacji, które są niepełne lub niezgodne z prawdą. Byli SBC-y zyskali też nową ścieżkę prawną. Jeżeli IPN odrzuci ich żądania, to będą mogli złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli urząd nie będzie chciał zająć się sprawą, wtedy będzie mogła ona trafić do sądu administracyjnego. W ocenie profesora doktora habilitowanego Mieczysława Ryby jest to uderzenie w całą ideę lustracji.
W lustracji chodzi o to, żebyśmy wiedzieli nie tylko, kto był agentem, ale kto był też esbekiem, kto jaką rolę spełniał w PRL-u. W dużym stopniu jest to uderzenie w naukę. No, pamiętajmy o tym, że ta wiedza jest w jakiś sposób ważna dla prac naukowych. Weźmy też pod uwagę fakt, że przecież jak będziemy teraz pisać książki naukowe, czy jeśli w takiej książce będzie pełna informacja o tych SBK-ach, to będzie to łamanie wyroku sądu, orzeczenia sądu, czy nie? No proszę zwrócić uwagę, jak się zapętlamy i jak bardzo jednak ciągle jesteśmy w tym takim PRL-bis.
RODO nie dopuszcza jednak prawa do bycia zapomnianym, jeżeli dane przetwarzane są do celów archiwistycznych w interesie publicznym. Eksperci podkreślają, że usuwanie lub prostowanie informacji byłoby dużą ingerencją w integralność i autentyczność dokumentów IPN. Nie milkną komentarze wokół nagrania z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim w roli głównej. Włodarz został sfilmowany jak podczas sobotniej imprezy w jednym z warszawskich klubów, gdy naciska na DJ-a, aby ten zmienił muzykę. Trzaskowski argumentował, że tu cytat, to moje miasto. Następnie ktoś zwrócił uwagę, że niewiele osób ma na twarzach maseczki ochronne. Rafał Trzaskowski wyciągnął maseczkę z kieszeni, założył ją na twarz, a kobiecy głos w tle zaproponował, by podać prezydentowi mikrofon, bo Rafał powie o maseczkach. Zdaniem posła Dariusza Stefaniuka z PiS-u, prezydent stolicy swoim zachowaniem zaprzecza obietnicom, jakie składał w samorządowej kampanii wyborczej.
I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś chce zmienić muzykę w klubie, bo słucha innej, czy goście bawią się w innym stylu. Natomiast oczywiście jako były prezydent miasta Białej Podlaskiej, jako wieloletni samorządowiec, no do głowy by mi nie przyszło, żeby zajść w swoim mieście do jakiejś restauracji czy do klubu i powiedzieć, że to jest moje miasto i żądam zmiany repertuaru muzycznego. To wychodzi jednak buta pana Trzaskowskiego, zupełne lekceważenie wyborców, zupełne zaprzeczenie tego, co mówił w kampanii wyborczej, że właśnie chce być prezydentem wszystkich, że chce mieszkańcom oddać władzę w mieście.
Stołeczny ratusz zdarzenia nie komentuje. Rafał Trzaskowski także nie zabrał głosu w tej sprawie. Opublikował jedynie w mediach społecznościowych fragment popularnego filmu, w którym główny aktor tańczy na schodach swojej rezydencji. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się dziś debata na temat m.in. praworządności w Polsce oraz tzw. stref wolnych od LGBT. Europosłowie pochylą się m.in. nad raportem krytykującym nasz kraj, który przygotował szef Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Więcej na ten temat w relacji Dawida Nachajowskiego.
Parlament Europejski będzie obradował w tym tygodniu w Brukseli, a nie jak wcześniej planowano w Strasburgu. Taką decyzję ogłosił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli w ubiegłym tygodniu. Ma to oczywiście związek z COVID-19, a co za tym idzie nieciekawą sytuacją we Francji. Tak się składa, że bardzo wielu europosłów krytykowało już wcześniej w tej instytucji pomysł wyjazdu do Strasburga, mając na uwadze fakt, że w Brukseli jest chociażby sala plenarna odpowiednio przygotowana do tego rodzaju posiedzeń. Dodatkowo staw nie będzie musiał się przemieszczać i ryzykować wysłaniem na kwarantannę po powrocie do Belgii. Pierwszy punkt, którym mają zająć się dzisiaj o godzinie 17.30 europosłowie, nie dotyczy jednak Francji, ale naszej ojczyzny. Chodzi o raport powstały na jednej z parlamentarnych komisji w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Polskę zasady praworządności. Właśnie na ten temat chcą po raz kolejny w tej instytucji porozmawiać europosłowie. Niezależność sądownictwa i innych instytucji oraz prawa sędziów w Polsce, reforma wymiaru sprawiedliwości, uwagi ogólne, zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego i ich przechodzenia w stan spoczynku oraz środki dyscyplinarne wobec nich to tylko niektóre punkty zawarte w tak zwanym raporcie Aguilara. Z pewnością będzie okazja, aby porozmawiać o kompetencjach Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o realizację artykułu 2 i 7 traktatu z Lizbony, bo to właśnie na nich opiera się uruchomiona przez Komisję Europejską procedura. Dodatkowo na dzisiejszej agendzie pojawiła się kwestia wolnych stref od LGBTI w naszym kraju. Sesja plenarna potrwa do czwartku. Zapowiadają się ciekawe dyskusje. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Teraz pogoda. Jutro zachmurzenie małe, na północy także umiarkowane. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 24 stopni na północnym wschodzie, około 27 w centrum, do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie. Na wschodnim wybrzeżu około 23 stopni. Wiatr słaby, południowy i wschodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1015 hektopaskali.